Czy w Polsce jest recesja? A może i nie ma? Ale jeśli jest, to co powinniśmy zrobić? O tym wszystkim chciałbym w studio Dziennika Gazety Prawnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozmawiać z przedstawicielem naszej uczelni z Instytutu Rozwoju Gospodarczego, doktorem Sławomirem Dudkiem, a zarazem założycielem i prezesem Instytutu Finansów Publicznych. To jest recesja w Polsce, czy jej nie ma? Słyszeliśmy zapewnienia od szefa PFR-u Pawła Borysa, że jej nie ma i raczej nie będzie. Ekonomiści z banków polskich, komercyjnych również widzieli, raczej nie widzieli takiego zagrożenia. Ostatnio pojawiły się wyniki, które pokazują, że w drugim kwartale PKB wyrównany sezonowo mocno tąpnął w porównaniu do kwartału pierwszego. No to coś tu dostajemy, dość sprzeczne informacje, panie doktorze, jak je interpretować i w świetle tego mojego pierwszego pytania, jak należałoby na nie odpowiadać?
Powiem tak, że pracuję w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, który już pewnie od ponad 30 lat zajmuje się cyklami koniunkturalnymi. Mamy wiele raportów, badamy wszystkie gospodarki, cykle koniunkturalne, czy jest recesja, czy nie. Zacząłbym od definicji recesji, bo recesja to nie jest sytuacja, kiedy wzrost gospodarczy jest wolniejszy, bo są takie sytuacje. Polska do 2020 roku, od po transformacji, czyli kiedy COVID przyszedł, to do tego roku nie mieliśmy w Polsce recesji. Mieliśmy sytuację spowolnienia wzrostu gospodarczego. Nawet w kryzysie Lehman Brothers nie było spadku PKB. Spadek PKB to znaczy, że aktywność maleje, nawet nie rośnie wolniej, tylko maleje, ale rzeczywiście nie mieliśmy recesji. I ta pierwsza przyszła w 2020 roku. No i pytanie w trakcie kryzysu covidowego i pytanie, czy teraz. No i rzeczywiście dane za pierwszy kwartał mówią, że PKB spadł w porównaniu do poprzedniego kwartału roku poprzedniego, ale w pierwszym kwartale wzrósł. I tutaj wchodzi na tapetę takie pojęcie recesja techniczna. To nie jest naukowe pojęcie, to jest rynki finansowe sobie wymyśliły, że muszą być dwa kwartały spadku, czyli w ciągu dwóch kwartałów PKB ma się zmniejszyć i wtedy można powiedzieć, że już jest punkt zwrotny. Tylko że techniczny to może być uniwersytet, benzyna techniczna albo coś takiego. Ekonomiści zajmującymi się cyklami patrzą na to inaczej, patrzą na PKB z dłuższej perspektywy. I my rzeczywiście idziemy od pierwszego kwartału ubiegłego roku, 2022, zygzakiem, ale w dół. Czyli zygzakiem idziemy w dół i PKB na koniec drugiego kwartału jest niższy o ponad 3% niż w kwartale pierwszym roku 2020. Jeżeli patrząc na PKB jest mniejszy, to tak jak w górach, osiągnęliśmy szczyt, możemy sobie zygzakiem, ale schodzimy. I tutaj nie ma, dane mówią jasno, jesteśmy poniżej szczytu, czyli mamy w PKB recesję. Ale żeby jeszcze taką definicję wielkiej recesji stworzyć, to te spadki muszą być obserwowane w wielu branżach. PKB jest tą syntetyczną miarą, ale jak spojrzymy na przemysł, identycznie, tam już nie ma zygzaków. Przemysł dołuje, handel dołuje, popyt krajowy dołuje. To są aktywność, wartość dodana, produkcja, sprzedaż, czyli aktywność w firmach spada, ale trzeba też spojrzeć szerzej, na przykład na rynek pracy. I tu rzeczywiście niektórzy ekonomiści mówią, no ale na rynek pracy to jeszcze nie uderza, jak nie ma spadku zatrudnienia, wzrostu bezrobocia, to nie ma recesji.
Nie, mamy z bezrobociem bardzo dobrze.
To jest nieprawda, bo po pierwsze bezrobocie, że jest niskie, to wynika z tego, że mamy taką demografię, że brakuje rąk do pracy.
No, to się zgadza.
Ponadto na rynku pracy mamy lekki spadek, ponieważ te tendencje recesyjne ujawniły się w realnych wynagrodzeniach. Firmy nie zwalniają, ale redukują koszty. I ta recesja w przemyśle, w handlu, w konsumpcji i również w tym zygzakiem, ale PKB objawiła się raczej w wynagrodzeniach realnych.
Czyli tu jest odpowiedź na pytanie.
Ja uważam, że my mamy recesję.
Tak, mamy,
i przypomnę, PKB spadł o 3% w stosunku do szczytu. W globalnym kryzysie finansowym w strefie euro, bo wtedy w Polsce nie było recesji, to PKB w krajach strefy euro spadł o 7-8%, jeżeli dobrze pamiętam. A my już mamy połowę tej wielkości, a tamten kryzys, tamta recesja przecież doprowadziła niemal do upadku strefy euro. Grecja zbankrutowała i tak dalej. Także mamy poważną sytuację, tylko że to są dane do drugiego kwartału. Czyli w Polsce recesja trwa od pierwszego kwartału roku ubiegłego i jeszcze trwa w pierwszym półroczu i patrząc ekonomicznie, patrząc jak z perspektywy naszych doświadczenia, naszego Instytutu, Instytutu Rozwoju Gospodarczego, dane pokazują, do pierwszego półrocza jesteśmy w recesji. Na razie nie mamy wszystkich twardych danych mówiących, bo dzisiaj jesteśmy, już mamy wrzesień. Ale dane też są niepewne, bo wskaźnik koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego, SGH, dołuje w bieżące dane. PMI, ten wskaźnik liczony, również dołuje. Jesteśmy na dnie, ale nie ma oznak wychodzenia, czyli jesteśmy, moim zdaniem, cały czas jesteśmy w recesji.
Ja sobie zdaję sprawę z tego, że te prognozy, które pojawiają się, prognozy dotyczące koniunktury, które wypracowuje regularnie bardzo od wielu, wielu już lat Instytut Pański, Instytut Rozwoju Gospodarczego, one to jest zagregowane są jednak i oparte również na nastrojach, które panują w biznesie. Bardzo blisko jesteście jakby tej realności gospodarczej. I pamiętam też podczas Impaktu rozmowę z byłą dyrektor Instytutu, panią profesor Adamowicz, która wyraźnie sygnalizowała, że jest to niepokojące. Pan podtrzymuje ten punkt widzenia, a tu mam pewną taką schizofreniczną sprzeczność, bo prezes PFR-u, którego osobiście bardzo również szanuję i lubię słuchać, pan Paweł Borys, mówi o tym, no nie jest źle, mamy trzeci wzrost w Unii Europejskiej, Malta i Irlandia. On ma troszkę inny charakter i mówił nawet, zapewne sobie pan przypomina podczas prezentacji raportu, że wchodzimy w taki okres dwuletniej stabilizacji. Więc to jakby jesteśmy pomiędzy jednym a drugim i troszkę chyba szary odbiorca tych informacji nie do końca wie, gdzie jesteśmy, czy powinien się niepokoić, czy nie. To mamy się niepokoić, panie doktorze? Recesją mamy ją i co robić wtedy?
Oczywiście to nie jest tak, że czeka nas zapaść. Recesja to jest coś w historii gospodarczej naturalnego. Wszystkie kraje rynkowe, my byliśmy dopiero, jesteśmy gospodarką rynkową od 1989 roku, ale kraje takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia doświadczają kryzysów od 200 lat. W Stanach Zjednoczonych nawet jest komitet datowania cykli koniunkturalnego i tam naukowcy przy takim podobnym instytucie jak nasz, nawet mamy pomysł, żeby coś takiego zrobić w Polsce, w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, i tam datują, mówią, to jest punkt zwrotny i wtedy już nie ma komentarza. Żaden ekonomista, polityk, szef banku już nie z tym nie dyskutuje, bo tam ekonomiści stwierdzili, że mamy punkt zwrotny. Ale to także druga sprawa jest również taka, że to, co jest powtarzane a propos tego skumulowanego wzrostu, bo pojawiło się pojęcie skumulowanego wzrostu. No bo już trudno zaprzeczyć faktom, że jesteśmy w recesji, bo te dane pokazują. Trudno zaprzeczyć temu, że PKB w drugim kwartale spadł. Chociaż były jakieś takie tłumaczenia, że może jest źle liczony przez Główny Urząd Statystyczny. Uważam, że to jest poważne oskarżenie. Jeżeli ktoś ma takie zastrzeżenia, no to powinien poważnie to potraktować. Ja bym się nigdy nie odważył mówić, że Główny Urząd Statystyczny coś źle liczy. Ale jeżeli już nie da się tego właśnie podważyć, no to się mówi o wzroście skumulowanym, czyli ile wzrost PKB w Polsce od ostatniego kwartału roku 2019, przed COVID-em, jaki jesteśmy. No i rzeczywiście jesteśmy na wyższym poziomie, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy w recesji. Ja do tego mam taką alegorię górską. Wchodzimy na szczyt górski. Tu akurat jesteśmy w Karpaczu, jest śnieżka.
No takie 3% załóżmy.
Załóżmy, że wchodzimy na tą śnieżkę. I ona ma tam te 1600 metrów. No i weszliśmy na ten szczyt skumulowany i to jest taki skumulowany wzrost. I rzeczywiście te 1600 w porównaniu do innych krajów jest wyżej, ale później zaczynamy schodzić. Ale czy spadamy, wpadliśmy w jakąś przepaść i zeszliśmy 600 metrów. Co oznacza, czyli zeszliśmy już 600 metrów, ale dalej jesteśmy 1000 metrów powyżej poziomu morza. I to jest ten wzrost skumulowany. I niektórzy ekonomiści próbują nam wmówić, że jest dobrze, bo jesteśmy dalej plus 1000 metrów, ale chcą pominąć fakt, że już schodzimy. Jakby ta śnieżka to była ta krzywa reprezentująca PKB. Weszliśmy na szczyt, ale spadamy. Już 6 kwartałów spadamy. I moim zdaniem nie można tego negować. Za chwilę możemy w ogóle zejść na sam dół tej śnieżki, czyli naszej gospodarki, i być na zero. Czyli cały ten dorobek skumulowanego wzrostu możemy stracić. Wzrost skumulowany to jest kompletnie pojęcie niezwiązane z cyklami koniunkturalnymi i z recesją. Mamy recesję, ale fakt, że jeszcze na tyle nie spadliśmy, żeby zejść na sam dół gospodarki.
przyjmujemy zatem, że ją mamy, techniczna czy nie techniczna, tak czy inaczej pan i państwa, pana koledzy z Instytutu Rozwoju Gospodarczego, ale inni eksperci, również eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie to dostrzegają. Kiedy się skończy i jak ona się miałaby wtedy jeszcze z innymi aspektami, zarówno politycznymi, gospodarczymi i społecznymi, na które pan bardzo często zwraca uwagę w porównaniu do całego regionu. Weszliśmy w cykl wyborczy, który nie sprzyja ani dyscyplinie budżetowej. W raporcie doskonałym, który Instytut Finansów Publicznych przygotował na ten temat, na temat finansów publicznych, obsługi, tam chodzi o takie zagadnienia jak kwestia długu publicznego, rosnące koszty obsługi tego długu. Szereg innych aspektów, które się pojawiają, w tym spadek inwestycji tak znaczący, który od 2014 roku zaobserwowali inni autorzy rozdziałów raportu SGH. Czy to wszystko rzeczywiście nie stwarza tych zagrożeń, o których pan mówił, o spadaniu w prawie przepaść albo wyrównaniu niemal do zera tej wysokości, jaką osiągnęliśmy nad poziomem morza?
Znaczy tak, moim zdaniem na razie bieżące dane pokazują, że szorujemy po dołku koniunkturalnym, czyli nie kontynuujemy na razie spadku, ale też nie idziemy w górę. Nie ma żadnych oznak, że idziemy w górę i to może być tak, że schodzimy, chwila przerwy, dalej albo odbudowa, tak graficznie to przedstawiając, ale są duże zagrożenia. Ja uważam, ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy wyjdziemy, no bo z drugiej strony mamy nagłą decyzję o radykalnej obniżce stóp procentowych banku centralnego 0,75, co zaskoczyło wszystkich ekonomistów. Ale w tle jest najprawdopodobniej uzasadnienie, że są jakieś bardzo złe dane w gospodarce, bo tylko to by uzasadniało, że Narodowy Bank Polski ma jakieś analizy, które mówią, że coś się dzieje w gospodarce, czego jeszcze nie widzimy. Czyli to by był raczej scenariusz, że schodzimy w dół, bo trzeba było tak radykalnie zadziałać. I to w ogóle ta decyzja polityki, tą całą narrację o miękkim lądowaniu i o tym, że koniec dołka i wychodzimy w górę. Dowiemy się z wystąpienia prezesa, jakie to było uzasadnienie. Z drugiej strony, tak jak pan mówił, mamy wiele zagrożeń. Mamy cykl wyborczy, mamy napompowany budżet. Inflacja w Polsce jest dalej dwucyfrowa. Jeżeli spada, to głównie przez efekt statystyczny, ale też jej poziom, tak na prawdziwy poziom, jest wyższy, gdyby nie to, że na przykład mamy czasowe obniżenie VAT na żywność. Mamy zamrożone ceny gazu i energii. Jeżeli chodzi o rynek paliw, mamy tutaj monopolistę, państwową firmę, która no niestety działa, jest powiązana z polityką i tego nikt tutaj chyba nie ukrywa, że jest, pewne decyzje są motywowane czynnikami politycznymi i tamte ceny, eksperci od rynku paliw mówią, że są dziwnie niskie ceny w Orlenie, ceny hurtowe, poniżej cen importowych, czyli prawdopodobnie ceny paliw będą musiały wystrzelić do góry, tak jak to było na Węgrzech. Ceny były zamrożone, inflacja wyskoczyła. Czyli w przyszłym roku w Polsce po odmrożeniu tych wszystkich działań dyskrecjonalnych, centralnie sterowanych, nam wyskoczy. Czyli to jest zły sygnał. Zresztą prognoza Komisji Europejskiej mówi, że my będziemy mieli najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej. Najwyższy deficyt i drugie najwyższe koszty obsługi długu. I teraz może się okazać, że trzeba będzie reagować w finansach publicznych. Czyli po pierwsze, tak jak w Turcji, teraz mamy podnoszenie, najpierw było obniżanie stóp procentowych przed wyborami, a po wyborach stopy procentowe wzrosły z 8,5 do 25%. Nagłe, bo trzeba było bronić kursu walutowego, stabilności gospodarki. I jeżeli to nastąpi w Polsce, czyli do tego ogólnego, do słabych danych w Niemczech, do słabych danych w Chinach, my dołożymy korektę błędnej polityki gospodarczej w przyszłym roku i wtedy rzeczywiście to się może skończyć, bo ja mam też alegorię, że nagle spadamy w przepaść, tak? I leży ktoś w przepaści, a my się cieszymy, że on jest dalej plus 1000 metrów nad poziomem morza. Oby to nie było takie, niech to będzie łagodne schodzenie. Najlepiej, żeby się zatrzymało, żebyśmy i zaczęli rosnąć, ale moim zdaniem jest bardzo dużo zagrożeń, że to może być, że to jednak może potrwać.
Ta część pana wypowiedzi,
oby to były zagrożenia.
Ta część pana wypowiedzi skłoniłaby mnie do zamknięcia tej naszej bardzo interesującej, wielowątkowej rozmowy, do zapytania, czy jest jakaś nutka optymizmu i czy ta prognoza nie jest zbyt czarna. Ale chciałbym w tym kontekście również państwa zachęcić, ponieważ jest to wielowątkowa i wieloaspektowa sfera, zachęcić do zapoznania się z raportem i dorobkiem Instytutu Finansów Publicznych i tymi wszystkimi badaniami, które odnośnie do koniunktury przedstawia Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Rozmowę chcę zakończyć bardzo krótkim pytaniem, panie doktorze. To czy w kontekście tego wszystkiego, co pan powiedział, czy ten budżet, który teraz będziemy mieli, on jest w ogóle realny?
Nie, ten budżet jest kompletnie nierealny i nie można uznać, że jest bezpieczny. No, mamy najwyższy w historii przyrost potrzeb pożyczkowych brutto. W przyszłym roku rząd założył w tych trudnych warunkach, gdzie nagle prawdopodobnie NBP oczekuje jakichś słabych danych w gospodarce. Polski rząd założył, że musi pozyskiwać kilkanaście tysięcy złotych w obligacjach co sekundę. Dziennie ponad miliard złotych, tygodniowo 8 miliardów złotych i to będzie bardzo trudno. Moim zdaniem to jest niemożliwe do sfinansowania. Czyli ten budżet trzeba będzie albo szukać cięć w wydatkach, albo nowych wyższych podatków lub dotychczasowych. Mam nadzieję, że polityka gospodarcza zadziała optymalnie, że niezależne instytucje jednak przeprowadzą nas przez tą trudną sytuację bez utraty wartości pieniądza, bez strat w portfelach Polaków.
Nie uspokoił mnie dr Sławomir Dudek z Instytutu Rozwoju Gospodarczego i zarazem prezes Instytutu Finansów Publicznych. Osobiście jestem zwolennikiem tezy, że kryzys to również jest diagnoza sytuacji i szansa na zmianę, o czym pan doktor, zapewniam państwa, mówił podczas niedawnego właśnie panelu, w którym porównywana była sytuacja wielu krajów Europy Środkowej. Moim państwa gościem był właśnie pan dr Sławomir Dudek. Spotkaliśmy się w studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję bardzo za państwa uwagę. I panu dziękuję.